Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Podzielę się taką krótką historią z mojego życia. Był czas, że baptyści byli u mnie w bardzo głębokiej pogardzie. Wtedy jeszcze nie byłem w kościele baptystycznym, byłem w kościele charyzmatycznym. I według tego, jak mnie tam nauczano, jeśli ktoś nie mówił językami, to nie miał ducha. Czyli można powiedzieć, był cielesny. Nie widać, bo oczywiście porównywaliśmy się z baptystami, nie widać było u nich takiego entuzjazmu jak u nas, nie byli takimi przecinakami jak my. I w związku z tym, że ja miałem jakiś dar, charyzmat, to uważałem się za kogoś bardziej duchowego niż ci owi baptyści. Ale przyszedł czas, gdzie wszystko stanęło na głowie, albo mówiąc dosadniej, powróciło na właściwe miejsce. To znaczy, że przyszedł czas, że zacząłem myśleć, zacząłem sprawdzać, czy faktycznie tak się rzeczy mają, jak mnie tam nauczano, czy faktycznie Pismo Święte mówi tak, jak mnie tam nauczano w tamtym kościele. Poniekąd sytuacja w tamtym kościele mnie do tego zmusiła. W ciągu 3 lat mojego członkostwa w tym kościele miały miejsce 2 podziały. Pierwszy odbył się trochę po cichu, ale drugi już był poważny. Wtedy zacząłem się zastanawiać nad tym wszystkim, co mnie tam nauczają. Zacząłem zastanawiać się nad sobą i nad tym, gdzie ja jestem, w tym duchowym wzroście po tych 3 latach spędzonych w tym kościele. I moje wnioski były druzgocące. Po 3 latach funkcjonowania w kościele ja po prostu nic nie wiedziałem. Operowałem sloganami, operowałem hasłami, nad którymi się nigdy nie zastanawiałem i których do końca sam nie rozumiałem. Oczywiście rozumiałem Ewangelię i stwierdziłem, że po tych 3 latach spędzonym w tym kościele jestem dalej w tym samym miejscu, na tym samym etapie. Miałem dar, ale nie mogłem powiedzieć o sobie, że jestem duchowy, ponieważ byłem jak dziecko. Byłem cielesny. Więc pierwsze pytanie, jakie sobie zacząłem zadawać w tamtym czasie, było, czy dotyczyło miłości. I mój przypadek jest, można powiedzieć, tylko potwierdzeniem smutnej reguły, że jeśli chodzi o dary duchowe, to jeżeli nie będziemy uważni, ostrożni i nie będziemy trzymać się Pisma, to możemy być narażeni na popełnianie takich samych błędów, jak popełniali wierzący w Koryncie. Więc zanim przejdziemy do naszego tekstu, to chciałbym powiedzieć kilka rzeczy odnośnie darów, z tego co widać na podstawie 12 rozdziału listu do Koryntian, i to będzie bardzo szybko, przelecimy przez te rzeczy. Są chrześcijanie, którzy gdy usłyszą hasło dary Ducha Świętego, to od razu wskazują na pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, wersety 8-10. I tam jest lista tych darów. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Więc ci chrześcijanie od razu idą do tego fragmentu i mówią, to jest lista darów. Jeśli ktoś nie operuje tym darem, to znaczy, że nie ma daru, że nie ma Ducha Świętego. Z kolei są też chrześcijanie, którzy gdy słyszą hasło dary Ducha Świętego, to od razu wskazują 1 Koryntian 13 rozdział 10 werset, który przeczytaliśmy. To jest werset, który mówi, lecz gdy nastanie doskonałość, to cząstkowe przeminie. Tak? Czyli wskazują na to, że mamy Pismo Święte, w związku z tym nastała doskonałość. W związku z tym dary przeminęły. Wystarczy, jak będziemy kierować się Pismem Świętym, nie potrzebujemy darów, ponieważ one i tak już przeminęły. Ale pytanie, co Paweł, autor listu, mówi o darach, jak on widzi dary Ducha Świętego. W tym celu właśnie przelecimy, w cudzysłowie, przez 12 rozdział, żeby wypunktować kilka rzeczy. Po pierwsze, Paweł mówi, że kto przemawia w Duchu Świętym, zawsze wywyższy Jezusa. Jeśli ktoś przeklina Jezusa, to znaczy, że nie mówi z Ducha Świętego. Werset trzeci. Po drugie, dary łaski pochodzą od Ducha Świętego. Werset czwarty o tym mówi. Dlatego też mówi się o darach Ducha Świętego. Dary łaski, dary Ducha Świętego to jest jedno i to samo. Po trzecie, każdy wierzący otrzymał dar Ducha Świętego. Jedni otrzymali jakiś dar jeden, inni być może dostali więcej darów niż jeden. Ale to, co istotne, to to, że to nie my decydujemy o tym, jaki dar dostajemy, tylko Duch Święty, jest to Jego suwerenna decyzja. To znaczy, że Duch Święty nie kieruje się naszym chceniem, czy też naszymi kwalifikacjami, predyspozycjami, ale wyłącznie własną wolą. Jego obdarowanie jest wyłącznie w oparciu o Jego własną wolę. Werset 5 i 11. I różne są posługi, lecz Pan ten sam, 11. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Kolejny punkt. Dary Ducha są ku wspólnemu pożytkowi. I tutaj trzeba położyć bardzo mocny nacisk na wspólny pożytek versus w przeciwieństwie do osobistej korzyści, czy osobistego pożytku. Werset siódmy. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Kolejny punkt jest różnorodność darów. Jest różnorodność darów. Nowy Testament prezentuje nam trzy listy darów i żadna z tych list nie jest identyczna. Mamy pierwszy list do Koryntian, 12 do 14 rozdziału, mamy Efezjan, 4 rozdział, wersety 7 do 13 i mamy list do Rzymian, 12 rozdział, wersety 3 do 8. Więc patrząc na te wszystkie fragmenty, widać, że dla Pawła wersety 8, 10 z 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian nie są zamkniętą listą darów. W zasadzie nie możemy powiedzieć, że wszystkie razem listy stanowią zamkniętą listę darów, ponieważ w pierwszym liście do Koryntian 7, 7 określenie dar łaski jest użyty w kontekście małżeństwa lub celibatu, można powiedzieć, lub pozostawania singlem, czy osobą niezamężną, nieżonatą. Więc skoro małżeństwo lub pozostawanie kawalerem, czy też panną jest darem takim samym, jak inny jest tą charyzmą, no to nie można powiedzieć, że ta lista jest jakaś zamknięta. Bycie w małżeństwie lub nie jest takim samym darem jak mówienie językami czy też prorokowanie. Więc termin czy definicja darów nie jest tak bardzo techniczny, jakbyśmy tego chcieli, jakby się nam to wydawało. Nigdzie w Piśmie Świętym nie ma zamkniętej listy darów. Więc sam rozdział 12, wersety 8-10 oczywiście zawierają listę, ale wersety 28-30 pokazują nam, że jest duża różnorodność darów i w wersetach 8-10 nie stanowią zamkniętej listy, czy też jedynej listy. Tak, wersety 28 do 30 12 rozdziału mówią tak: a Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Więc bycie, ta pierwsza lista z wersetów 8-10 nie mówi nic o apostołach, nie mówi nic o prorokach, o nauczycielach, o ewangelistach. Więc to, że tam jest, powiedzmy, wymienionych 9 darów, nie znaczy, że to jest zamknięta lista. Nie ma takiej listy zamkniętej, można powiedzieć, jest to duży wór z różnymi darami. Kolejny punkt. Ciało Chrystusa, czyli Kościół, jest różnorodny. Nie wszyscy mają ten sam dar. Inaczej Paweł mówi, że gdyby wszyscy mieli ten sam dar, no to bylibyśmy jednym gigantycznym organem. I tutaj wersety od 12 do 30, więc bezzasadnym jest wymaganie od wszystkich, by mieli ten sam dar. Paweł się pyta, czy wszyscy są apostołami? Nie. Czy wszyscy mówią językami? Nie. Czy wszyscy mają dar wykładania języków? Nie. Jest różnorodność. I ostatni punkt. Dary ducha nie są ostatecznym celem, do którego powinniśmy dążyć. One są ważne dla wzrostu Kościoła, ale trzeba jasno powiedzieć, nie są najważniejsze. Jest coś ważniejszego i większego. Paweł mówi, że jest droga jeszcze doskonalsza od darów i jest to miłość. Werset 31, 12 rozdziału. Z tego widać, że dla Pawła kwestia darów nie ogranicza się do tej jednej listy z pierwszego listu do Koryntian 12 rozdziału. Dla Pawła jest to szerokie pojęcie, jest to bardzo duży wór z różnymi darami. Nie można powiedzieć też, że dary duchowe całkowicie wygasły, całkowicie przeminęły. Każdy wierzący ma jakiś dar łaski, ma jakiś dar duchowy. Dlatego werset, na którym się skupiamy, ma zastosowanie do nas wszystkich dzisiaj, jeżeli tylko jesteśmy narodzonymi na nowo chrześcijanami. Dlatego musimy być ostrożni, aby nie popełniać takich samych błędów, jakie popełnili Koryntianie. Myśleli, że skoro mają dary, to mają wszystko, że już pochwycili. A Paweł mówi, że jest jeszcze coś doskonalszego niż dary. Więc Paweł mówi o darach, wersety 1-3. Mówi o wielkich darach, choćbym mówił wszystkimi dostępnymi językami, choćbym znał wszystkie tajemnice i miał całą wiedzę i miał wiarę tak wielką, żebym góry mógł przynosić oraz gdybym rozdał wszystko, co mam, a nawet dodał swoje ciało na spalenie. Większych darów nikt już nie może mieć. Tak? To są takie, można powiedzieć, największe dary, które dają, no nie wiem, ogromne poznanie. Tutaj Paweł ostrzega nas, że nawet tak wspaniałe dary, jeśli są oderwane od miłości, nie wynikają z miłości, jeśli nie są połączone z miłością, to nie przynoszą żadnej korzyści, w sensie nie czynią człowieka kimś wyjątkowym. Mogę mówić wspaniałymi językami, ale jeżeli nie kieruję się miłością, to tylko wydaję jakieś niezrozumiałe dla innych dźwięki. Mogę mieć wielką wiarę, czy mieć wielką wiedzę, ale jeżeli nie kieruję się miłością, nie mam miłości do moich braci i sióstr, to w ogóle nie czyni mnie wielkim. Czyni mnie to niczym i nikim. Nawet gdybym rozdał cały swój majątek, czy nawet ciało wydał, to bez miłości nic nie zyskam. Więc to, jaki mam dar, nic nie mówi o mnie. Dar nic nie mówi o mnie. Dar nie określa mojej duchowości w żaden sposób. Dary używane bez miłości mają odwrotny efekt od zamierzonego. Pamiętajmy o tym, że w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Więc celem darów jest wspólny pożytek, wspólne budowanie się, budowanie ciała. Ale jeżeli nasze dary działają w oderwaniu od miłości, to ten cel nie jest zrealizowany. Nasi bracia i siostry nie są zbudowani, nie są zachęceni, nie są napomnieni czy nie są pocieszeni. I Paweł w 14 rozdziale rozwija tę myśl na przykładzie języków i proroctwa. Dary praktykowane w duchu miłości, gdzie nadrzędnym celem jest wspólny pożytek, a nie mój własny, przyczyniają się do wzrostu Kościoła. I 14 rozdział mówi nam, że dary duchowe mogą być źle praktykowane. W sensie, że nie będzie to ku wspólnemu pożytkowi. Dlatego co mówi Paweł jest, można powiedzieć, takim kubłem zimnej wody na głowę tych, którzy uważają, że jeżeli ktoś ma jakiś określony dar, ten bardziej spektakularny dar Ducha Świętego, to z założenia jest duchowym człowiekiem, wielkim człowiekiem, bardziej uduchowionym od innych. Ale wystarczy spojrzeć na Kościół w Koryncie, żeby pozbyć się tej myśli, takiego wniosku. Paweł daje nam dosyć dobry obraz tego, jak wyglądał Kościół koryński. Ogólnie mówiąc, cały list zajmuje się problemami tego Kościoła. Do 6 rozdziału włącznie Paweł zajmuje się problemami, o jakich usłyszał od domowników Chloi. Od 7 rozdziału zajmuje się problemami, z jakimi Kościół koryński zwrócił się do Pawła w liście. I dary duchowe były jednym z problemów, jakie potrzebowały uporządkowania, skorygowania. To, co możemy zaobserwować, to, że z jednej strony Kościół koryński jest ubłogosławiony poprzez różne dary duchowe, ale z drugiej strony obecność darów duchowych nie ma żadnego przełożenia na to, jak ten Kościół funkcjonuje, na jego jakość, na jego duchową jakość. Generalnie mówiąc, Kościół koryński jest podzielony i to na różnych płaszczyznach. Niektórzy członkowie tego zboru nie uznawali apostolskiego autorytetu Pawła, więc patrzyli źle na ludzi, którzy myśleli inaczej. Już mamy podział. Widzimy, że w tym kościele była otwarta niemoralność, taka, jaka nawet u pogan nie występuje, a mimo to ci ludzie nie reagowali na to. Wierzący ludzie sądzili się przed sądami z innymi wierzącymi. Ciągają się po sądach. Jest rozwiązłość z jednej strony, a z drugiej strony postawa ascetyczna, zakazująca małżeństwa i nakazująca wstrzymywanie się od różnych pokarmów czy czynności. Jest problem z wieczerzą pańską, problem z podziałem na bogatych i biednych. I w końcu mamy dary duchowe i podział na mniej lub bardziej duchowych ze względu na posiadane dary. Więc widzimy, że Kościół w Koryncie, mimo tego posiadania licznych darów duchowych, był kościołem, który był porysowany. Były różne liczne rysy, pęknięcia, podziały. Więc to nam pokazuje, że można mieć wspaniały dar, ale też w tym samym czasie można być całkowicie cielesnym chrześcijaninem. Więc nie ma związku pomiędzy darem duchowym a duchowością, czy byciem duchową osobą. Jeśli byłby związek pomiędzy darami a duchowością, to Kościół koryński powinien być przykładem duchowości dla nas, dla innych zborów. A tak nie jest. Jest negatywnym przykładem, że pomimo wielu duchowych darów, czy darów Ducha Świętego, byli kościołem, który miał straszne problemy. Kościół koryński był, można powiedzieć, cielesny, a nie duchowy. To pokazuje, że dary duchowe mogą być używane w niewłaściwy sposób. I to dowodzi faktu, że złe wykorzystanie darów duchowych nie przynosi korzyści, a może nawet szkodzić, jeśli prowadzi do podziałów. Więc nie ma związku pomiędzy darami łaski a duchowością człowieka, czy duchowością chrześcijanina. Dlatego apostoł Paweł mówi, że potrzebna jest droga doskonalsza. I Paweł mówi nam, że taką drogą jest miłość, nie dary. I miłość to nie jest jakaś mglista idea, której poszukują chrześcijańscy filozofowie. Nie jest to uczucie, jakie towarzyszy miłości romantycznej. Miłość jest zawsze praktyczna i aktywna. Miłość to działanie. 1 Jana 3,18. Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Tak powinniśmy rozumieć miłość. Miłość to dawanie. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jedynego Syna. Przyjście Syna nie tylko odzwierciedla ogrom Bożej miłości, ale też sposób, w jaki Bóg umiłował świat. Miłość daje. I tak zrobił Bóg. Dał swojego Syna umiłowanego. Kiedy patrzymy na Jezusa, to co widzimy w Nim? Widzimy w Nim miłość. Widzimy w Nim dawanie. Chrystus umiłował swoje owce i wydał samego siebie za nie. Kiedy mówił o swojej śmierci, to mówił, że nikt nie odbiera mu życia. On je daje dobrowolnie. Jana 10:18. Miłość to szukanie dobra drugiego człowieka. Pan Jezus przyszedł, by szukać i zbawić to, co zginęło. To uważanie innych za większych od siebie, to rezygnowanie ze swoich praw, przywilejów. To czasami oznacza zaniechanie używania swojego daru publicznie, a ograniczenie go do siebie samego i Boga. Miłość prowadzi do służenia innym. Pan Jezus, mimo swojej pozycji, mimo tego, że był Bogiem, wyparł się tego wszystkiego, co miał, i stał się sługą, stał się człowiekiem. Nie dość tego, jako człowiek uniżył się jeszcze bardziej, ponieważ przyjął na siebie krzyż, przyjął śmierć. Dlaczego? Ponieważ nas ukochał. Ponieważ przyszedł służyć, a nie żeby służono Jemu. Pan Jezus nauczał, że kto chce być największy w Królestwie Bożym, ten musi się stać sługą wszystkich. A sługą można być tylko wtedy, kiedy się kocha. Tak, sługą wszystkich można być wtedy, kiedy się kocha, ponieważ stając się sługą, rezygnujesz ze swoich przywilejów czy praw. Rezygnujesz z siebie, uniżasz się. Tak właśnie uczynił Pan Jezus i tak mają czynić Jego uczniowie. Miłość zawsze odnosi się do drugiej osoby. W kontekście chrześcijan jest to miłość do Boga oraz do braci i sióstr. Miłość rozciąga się na innych ludzi. Jeśli ktoś nie kocha braci lub i sióstr, nie kocha też Boga. Kto nie miłuje brata swego, nie jest z Boga, ponieważ Bóg nakazał wzajemną miłość. Bóg jest miłością. W końcu widzimy, że prawdziwych wierzących poznaje się po owocach, nie po darach. Prawdziwych wierzących poznaje się po owocach. Miłość jest owocem ducha. Dlatego miłość jest drogą doskonalszą niż dar. Kiedy Pan Jezus rozesłał 72 uczniów po to, żeby szli po różnych miastach, wioskach i głosili Ewangelię, żeby głosili o Królestwie Bożym, żeby uzdrawiali, wypędzali demony, wrócili. Uradowani. Panie, demony są nam posłuszne. Moc jest z nami. Demony są nam posłuszne. Prawda? Powód do radości. Pan Jezus skorygował ich od razu. Nie cieszcie się z tego, że demony są wam posłuszne, ale że wasze imiona są zapisane w niebie. To jest radość, tak? Więc nie dary, nie dary. Nie ten, kto mówi do mnie, Panie, Panie, mimo że prorokuje w imieniu Jezusa, mimo że uzdrawia w imieniu Jezusa, ale ten, kto pełni wolę Ojca mojego, ten jest Jego uczniem Pana Jezusa, ten jest prawdziwym chrześcijaninem, więc widzimy, że nie dary, a miłość pokazują, kto jest chrześcijaninem, a kto nie. Prawdziwych uczniów poznaje się po owocach, po miłości. I o miłości zresztą Paweł pisze nam w 13 rozdziale, pokazuje nam, na czym polega ta miłość, jaka ona jest i czym się charakteryzuje. Dlatego miłość jest drogą doskonalszą. Więc zastosowanie tego wszystkiego, jak to zastosować. Ponieważ dary są czymś powszechnym w Kościele, nie róbmy z tego czegoś wyjątkowego, ekskluzywnego, co dotyczy tylko określonej grupy ludzi, która ma jakieś określone dary. Duch Święty obdarza darem łaski każdego wierzącego. Pan Jezus obdarza wszystkich wierzących, tak? List do Efezjan nam o tym mówi, że wszystkich darami obdarzył. Każdy ma dar łaski, każdy ma dar duchowy i jest to norma, można powiedzieć reguła w Kościele. Nikt nie może powiedzieć, że w związku z tym, że ma jakiś dar, to jest lepszy czy większy od innych. Wszyscy mają dary. Nikt nie ma wpływu na to, jaki dar otrzyma, tylko Duch Święty decyduje o tym. Więc Więc Duch nie daje darów po to, by ludzi wywyższać, ponieważ celem darów jest wywyższenie osoby Jezusa Chrystusa. Duch daje dary, abyśmy mogli służyć sobie nawzajem, budować ciało i przez to wywyższyć naszego Pana. A skoro wszyscy mają dar, to wszyscy powinni służyć sobie nawzajem i nie uważać siebie za kogoś lepszego czy większego tylko dlatego, że posiada się jakiś wspanialszy dar, większy dar łaski. Ponieważ dary są czymś powszechnym w Kościele, każdy wierzący ma dar, a pomimo tego w Kościele są zarówno chrześcijanie duchowi, jak i cieleśni, to nie możemy utożsamiać daru z duchowością danego człowieka. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. To, jaki ktoś ma dar, nic nie mówi o nas. Nie mówi na innym, jacy jesteśmy, jakimi sługami jesteśmy. To, że ktoś prorokuje, to, że ktoś uzdrawia, wcale nie znaczy, że jest osobą pełną Ducha Świętego, że nie wiemy, co siedzi w jego sercu, nie znamy jego motywacji, tylko Bóg to wie. Nie wiemy, czy ta osoba nie szuka poklasku dla siebie, mimo że korzysta z tego daru, to jej motywacje wcale nie muszą być właściwe. Być może taka osoba szuka własnej chwały. Dlatego nie wolno utożsamiać darów łaski z tym, że jest się bardziej lub mniej duchowym od innych. Otrzymaliśmy dar łaski. Otrzymaliśmy coś, na co nie zasłużyliśmy. Ten dar był niezależny od nas. Gdyby to ode mnie zależało, chciał mieć największy dar, prawda? Ale nie ode mnie to zależy, więc jeżeli nie mam wpływu na to, to dziękuję za to, co otrzymałem, za to, co mam. Ale to wcale nie znaczy, że jeżeli mam jakiś pomniejszy dar, to jestem gorszym wierzącym od osoby, która ma jakiś większy dar łaski. Nie. Nic nie, wcale to nie znaczy. To, jak używamy dar, jak służymy innym, może mówi nam o naszej duchowości lub o cielesności, tak? To, jak używamy. Nie jaki dar mam, ale jak używamy ten dar. Jak służymy innym, mówi nam o naszej duchowości lub o cielesności. Jezus jest naszym Panem, a my wszyscy jesteśmy Jego sługami, jeżeli tylko jesteśmy narodzeni na nowo. Każdy sługa w ciele Pana otrzymał dar, otrzymał służbę. Nie po to, byśmy czuli się w jakiś sposób wywyższeni albo lepsi od innych, ale otrzymaliśmy dar po to, aby ciało Chrystusa właściwie funkcjonowało, dobrze funkcjonowało, funkcjonowało w porządku. Tak? Nie dostajemy daru po to, żeby powiedzieć, ja mam taki dar, w związku z tym ja jestem wyżej od ciebie, a wy zwykli wierzący, prawda? To tutaj siedźcie cicho. Nie. Nie, tak nie jest. Tak nie jest. Kiedyś też historia dwóch synów Zebedeusza przyszło do Jezusa i Panie z prośbą, przecież matka synów Zebedeusza przyszła z prośbą do Pana Jezusa. Panie, spraw, aby ci dwaj zasiedli, jeden po prawicy, drugi po lewicy. Jaka była reakcja innych uczniów? No, byli źli. Byli źli, bo tamci ich wyprzedzili generalnie. Więc tamci byli szybsi. Więc, a tak ma nie być pomiędzy wami. Tak ma nie być pomiędzy wami, mówi Pan Jezus, tak? Kto chce być największy wśród was, niech się stanie sługą wszystkich. Więc dary muszą funkcjonować w kontekście ciała Chrystusa, muszą funkcjonować w kontekście dobra ciała Jezusa Chrystusa, a nie dla Jego szkody. To jest cel nadrzędny dla nas. Dlatego te dary muszą funkcjonować w kontekście miłości. Muszą wypływać z miłości. Muszą być kierowane miłością. Dlatego apostoł Paweł w 14 rozdziale mówi, jeżeli nie ma kogo, kto by wykładał językami, kto by wykładał dar języków, niech milczą zboże. Niech milczą zboże. Jeżeli by jakiś prorok miał objawienie, to niech czeka na swoją kolej. Tak? Musi być pewien porządek. Wszystko musi wynikać z miłości, bo dary, duchy proroków są poddane prorokom. Wszystko musi odbywać w miłości, w porządku, aby wszyscy byli zbudowani i zachęceni. Ostatnia rzecz. Dlaczego kochamy Pana Jezusa? Jeżeli kochasz Pana Jezusa. Dlaczego kochamy Pana Jezusa? Czy dlatego, że uzdrawiał? Czy dlatego, że wskrzeszał zmartwych? Czy dlatego, że prorokował? Oczywiście Pan Jezus to robi. Ale czy kochamy Pana Jezusa dlatego, że pełnił przede wszystkim wolę Ojca i przyjął postać sługi i stał się człowiekiem i wydał siebie samego za grzechy nasze, aby nas zbawić? Kochamy Jezusa, ponieważ służył nam. Ponieważ oczywiście w tym służeniu też uzdrawiał, też prorokował, też wskrzeszał zmartwych, ale przede wszystkim to widzimy Jego miłość na krzyżu. Tak, okazaną nam na krzyżu. Jezus przyszedł po to, żeby służyć. Więc bądźmy naśladowcami naszego Pana, bądźmy sługami jedni drugich w miłości. Służmy tym darem, jaki otrzymaliśmy, ale służmy w miłości, ponieważ jest to droga doskonalsza. Miłość jest tą drogą doskonalszą. Nie stawiajmy darów jako, nie czyńmy z darów tego celu nadrzędnego, ostatecznego, prawda, że jeżeli już będę miał dar, to już będę nie wiadomo kim. Nie. Dar cię nie zmieni. Chrystus może cię zmienić, nie dar. Dlatego trwajmy przy Chrystusie, w Chrystusie, w Jego miłości, ponieważ Jego miłość zmienia człowieka. Jego miłość zmieniła nas, jeżeli jesteśmy narodzeni na nowo. Amen.